Dzień dobry, Żanetko.
Dzień dobry, Iza. Witaj już w nowym roku.
No, witaj w nowym roku. Pada śnieg, a my nagrywamy dziś odcinek o błędach. O błędach dotyczących projektowania i zakładania ogrodów. Dlaczego my to robimy? Dlatego, że jako projektantki spotykamy się z inwestorami, którzy szukają naszych usług na różnym etapie i bardzo często są to takie inwestycje, które dopiero się rozpoczęły, czyli dom jest w trakcie budowy, na działce jeszcze nic nie jest zrealizowane, ale równie często spotykamy się z inwestorami, którzy gdzieś przez kilka lat po wprowadzeniu się do nowo wybudowanego domu samodzielnie realizowali, projektowali i realizowali swój ogród, no i po tych kilku latach efekty nie są zadowalające, są pewne błędy i wtedy szukają takiej pomocy. Z tego względu dziś ten odcinek, który jeśli wysłuchacie, to mamy nadzieję, że ustrzeże Was przed pewnymi błędami, które są najzwyczajniej w świecie stratą czasu, no i stratą często dużych ilości też pieniędzy tak naprawdę. Stratą realną, mierzalną, stratą finansową. Także po wysłuchaniu dzisiejszego odcinka mamy nadzieję, że w skali kraju zaoszczędzicie bardzo duże pieniądze. Także zaczynajmy. Codzień jesteśmy projektantkami ogrodów. To nie tylko nasza praca, ale nasza wielka pasja. Natura i zieleń to coś, wokół czego kręci się całe nasze życie. Projektujemy i prowadzimy podcast dla projektantów ogrodów o nazwie Bez Ogródek.
Ogród to miejsce magiczne. Dlaczego? Bo w świecie, w którym natura ściera się z cywilizacją, ogrody są subtelną przestrzenią gdzieś pomiędzy nimi. Ogród to miejsce, w którym możesz współistnieć z otaczającą się przyrodą na co dzień i uczyć się jej na nowo, zyskując lepsze zdrowie i spokój ducha. Przesadzony podcast powstał dlatego, że chcemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem. Po co? Po to, aby jakość ogrodowych przestrzeni, z których korzystamy, rosła i dawała jej użytkownikom dokładnie to, czego potrzebują.
Zapraszamy Ciebie serdecznie do świata ogrodów, które zachwycają. Iza Kaczmarek,
Żaneta Wypiorczyk.
Czyli przesadzony podcast.
Takim błędem, a w zasadzie problemem, no bo będziemy mówić o błędach i problemach ludzi, którzy zarówno projektują, jak i zakładają swój ogród, tak jak powiedziałaś. I takim pierwszym, od jakiego w ogóle należałoby zacząć, jest w ogóle brak jakiegokolwiek pomysłu czy też planu na dany ogród, który chcecie sobie urządzić we własnym zakresie. I dlatego często korzystacie, tak jak Iza powiedziała, wtedy z pomocy specjalistów. Bo to tak naprawdę, zakładając taki ogród, musicie mieć na uwadze to, że musicie wziąć pod uwagę wiele aspektów, czyli zadać sobie pytanie, dla kogo projektujemy, ustalić swoje potrzeby, czy to będzie ogród dla Was jako początkujących ogrodników, czy jesteście ludźmi zapracowanymi, czy to będzie ogród dla rodziny, w której występują dzieci, zwierzęta i tak dalej, czy nawet osoby starsze, prawda? I taki właśnie projekt składa się z wielu elementów, jak na przykład plan funkcjonalno-przestrzenny, który my z Izą rozrysowujemy w pierwszej kolejności, żeby podzielić ten ogród na takie jak gdyby strefy, tak? Że tu będzie strefa reprezentacyjna, z przodu, znajdująca się z przodu budynku, która ma zapraszać do domu i do dalszej części ogrodu, która znajduje się w tylnej części tego domu. Część rekreacyjna, taka wypoczynkowa i to wszystko, i część, która, w której będziemy składować narzędzia ogrodnicze. Mam tu na myśli jakiś domek ogrodnika, składzik na narzędzia i tak dalej, i tak dalej. W tym planie jest również zawarty plan nasadzeń, czyli jakie rośliny będą występować w takim projekcie, tak? Mamy również tutaj oczywiście do rozrysowania ogrodzenie, które już macie, bądź też będziecie w trakcie budowania tego ogrodzenia. Nawierzchnie utwardzone, czyli podjazd, wszelkie ścieżki, które będą prowadziły do poszczególnych zakątków w tym ogrodzie, tak? Małą architekturę, czyli ławki, jakieś tam donice, powiedzmy, które będziecie chcieli fajnie sobie porozstawiać po tym ogrodzie. Oświetlenie, przy pomocy którego nadacie fajny obraz tego ogrodu po zmierzchu, czy też nocą, jak będziecie sobie siedzieć i słuchać rechotu żab, to też jest przyjemne. Nadacie mu takiej magii, wyeksponujecie poszczególne gatunki roślin. I to jest fajna zabawa z tym oświetleniem też można właśnie, dużo daje po prostu, nie? Mhm.
Wiesz co, ja bym to tak...
Nawodnienie?
Ja bym to tak zebrała, bo ty wymieniasz po prostu elementy, tak, elementy, które są na takim planie i tak jak widzicie, tak jak słyszycie, tych elementów jest wiele. I tutaj jak gdyby, jaki jest nasz wniosek, że bardzo częstym błędem, w zasadzie takim nagminnym błędem, jest właśnie działanie bez takiego planu. Dlatego, że w ogóle nie ma jak gdyby nic w tym złego i to jest bardzo częsta sytuacja i jakby dla nas zupełnie zrozumiała, że realizacja ogrodu jest taka samodzielna, jest rozłożona na kilka lat.
No tak, nikt nie zrobi
tego
od razu.
Dlatego, że jest to znaczący... Tak. Jeżeli realizujecie ogród samodzielnie, robicie to przez kilka sezonów, nie ma w tym nic, nie ma w tym nic złego. Jak gdyby jest to zrozumiałe, no bo też ogród to jest inwestycja jednak większa, zwłaszcza może nie jest też tak naprawdę aż tak dużą inwestycją, ale tak naprawdę wszyscy się zabierają za ogród zaraz po budowie domu.
I urządzenia
wnętrza. A budowa
wnętrza,
domu jest...
Tak.
Tak, a budowa domu to jest, no wiadomo, że jest to skarbonka bardzo pojemna, to jest bardzo duża świnka skarbonka, więc często ten budżet jest mocno nadwyrężony i budżet na ogród
zostaje przełożony,
jest już niewielki.
Przełożony na przykład kolejny sezon.
Tak, i tutaj jak gdyby to jest okej, natomiast właśnie w takiej sytuacji moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby działać z tym planem, żeby mieć ten plan funkcjonalny ogrodu, powyznaczane wszelkiego rodzaju miejsca i nawet jeżeli na tym planie na przykład jest sauna, która kosztuje, nie wiem, 15 tysięcy złotych i będziecie ją realizować za 2 lata, bo chcecie na nią zaoszczędzić pieniądze i jakieś inwestycje wykonać wcześniej, ale ona na tym planie jest i można też wykonać już jakąś podbudowę i tak dalej, albo przygotować ścieżkę, cokolwiek, albo przynajmniej nie zakładać tam nic, na przykład jakiś rabat z roślinami, żeby potem tego nie likwidować. Zawczasu doprowadzić odpowiednie potrzebne instalacje, które potem zostaną dopiero wykorzystane, ale one już tam będą, więc nie będzie trzeba jak gdyby podwójnej pracy wykonywać i cofać się do pewnych etapów. Także zwłaszcza jeżeli realizujecie ogród etapami, to ten plan funkcjonalny, plan zagospodarowania tego ogrodu jest kluczowy. I tylko wtedy tak naprawdę dochodzimy do takiego momentu po tej realizacji przez kilka lat, że mamy ten docelowy efekt, który jest taki, jaki chcieliśmy. Jest taki, jaki był założony, a nie jest on dziełem przypadku.
Bo jest przemyślany.
A w przypadku a jeżeli działamy bez planu, no to właśnie realizujemy zadania w ogrodzie ad hoc. Jest potrzeba zrobienia miejsca do zabawy dla dzieci. Robimy w jednym kącie miejsce zabawy dla dzieci. Jest potrzeba założenia warzywnika. Zakładamy gdzieś warzywnik i tak dalej. I te elementy takie składają się przez lata. No i właśnie po kilku latach inwestorzy do nas dzwonią. Bo ten ogród jest, no są tam w nim jakieś nasadzenia, są w nim jakieś pomysły zrealizowane, ale to wszystko jest takie bez ładu, bez składu, nie jest czytelna kompozycja, w zasadzie nie ma jakiejś kompozycji, to są po prostu powstawiane pojedyncze elementy, które nie tworzą absolutnie żadnej całości, a już na pewno nie takiej całości spójnej i przyjemnej w odbiorze. Także działanie z planem, od początku działanie z planem, to jest potrzebne. To jest niezbędne.
No i ustalenie tych potrzeb wszystkich użytkowników tego ogrodu, tak? To, co mówiłam na początku. Na to trzeba też zwrócić szczególną uwagę, czy są w domu małe dzieci, czy osoby starsze i umiejętnie to, w umiejętny sposób po prostu to rozplanować. Umiejętny, bezpieczny.
Aha. No tak, no kwestia tak.
No i funkcjonalny dla każdego z użytkowników, nie?
Tak, taki powinien być oczywiście projekt. Natomiast no tutaj właśnie przestrzegamy przed działaniem takim na spontanie. Zobaczcie, że urządzając wnętrza, tak, urządzając na przykład łazienkę w nowo wybudowanym domu, no nie robimy tak, że jedziemy do jakiegoś marketu i są ładne płytki, no to bierzemy, będą na podłogę. Potem jedziemy do innego marketu i są fajne płytki na ścianę. Nie myśląc o tych poprzednich, bierzemy płytki na ścianę. Fajna wanna w dobrej cenie, bierzemy fajną wannę i co by było z tak urządzonej łazienki? No to byłby chaos, tak? A tak naprawdę mówimy o łazience, która ma powiedzmy, nie wiem, 8 metrów kwadratowych i w sumie mieści się tam kilkanaście elementów, jakaś armatura, właśnie wyposażenie i tak dalej. To jest dużo mniejsza skala trudności tak naprawdę niż zaprojektowanie ogrodu, a już to robimy z planem, tak? I nawet no, posiłkujemy się właśnie planem, projektem łazienki wykonanym przez architekta albo chociaż wykonanym gdzieś tam w salonie łazienek, gdzie nam podpowiedzą i zestawią te wszystkie elementy na rysunku, żebyśmy widzieli, czy to wszystko gra ze sobą. A jednak tutaj, jeśli chodzi o ogród, no często właśnie gdzieś tam tak...
Nie do końca jesteśmy usatysfakcjonowani z własnej pracy. Mówimy na przykład, jak ja przyjeżdżam zobaczyć za do swoich klientów, to klienci mówią mi: Pani Żaneto, ta rabata mi się podoba, ja ją zakładałam od samego początku, ona tutaj z nami jest i chciałabym ją zostawić. Także już wiem, że ona będzie musiała być wkomponowana w ten ogród, być w tym samym miejscu, tak jak była od samego początku, a ja już doklejam, że tak powiem, te pozostałe elementy, tak? Do tego, co już istnieje. No ale tego dowiadujemy się na pierwszym spotkaniu z klientem, czego tak naprawdę ludzie oczekują.
No i taka rekompozycja ogrodu, bo tak to nazywamy, taka rekompozycja ogrodu jest bardzo trudna, bo to jest właśnie szukanie takich kompromisów. Pewne elementy już są i mamy do nich sentyment. Albo były drogie, albo coś tam, albo są dostane w prezencie i muszą zostać. I wtedy nawet jak gdyby przeprojektowany ten ogród, no często też on będzie dużo lepszy, ta jakość tej przestrzeni będzie dużo lepsza, ale to nie jest taki maks, co można z tej przestrzeni wyciągnąć, bo gdzieś tam już szukamy tych kompromisów. Podsumowując, plan. Działamy z planem i to jest oszczędność czasu, oszczędność pieniędzy, bo nie robi się dwa razy tej samej roboty i dokładnie wiecie, dokąd, do jakiego momentu chcecie dotrzeć, więc
no
jakby
i nerwów,
to jest po prostu przemyślana
nerwów, bo
ścieżka.
Często takie sytuacje są bardzo nerwowe, jeżeli trzeba przerabiać coś dwa razy bądź trzy razy, bo od samego początku ludzie tego nie wezmą w ogóle pod uwagę, bo na przykład zapomną, tak? Albo w ogóle nie są o tym świadomi do końca i często dlatego sięgają po porady fachowca. Bo my też mamy inną perspektywę, zobacz, no prosty przykład. Byłam na ogrodzie, gdzie z dwóch stron taras po prostu, wiesz, przyklejony do budynku i z jednej strony schody po lewej, z drugiej strony schody, a już z przodu, żeby zejść faktycznie przodem do tego ogrodu, to nie było nawet schodów. Ja mówię, no tu się aż prosi między donicami, żeby zrobić schody po środku i będzie wam wygodniej schodzić. No tak, no nie pomyśleliśmy, pani Żaneto, faktycznie nie będziemy skakać przez te donice. No w ogóle bez sensu, super, że nam pani podpowiedziała. A dla mnie to akurat już było logiczne, nie? Że jeżeli są z jednej strony, z drugiej strony, to i należy je wylać również po środku.
Wiesz co, ale to jest też, wydaje mi się, taki efekt pracy z projektantem, że my jako, to jest w ogóle tak w życiu, że możemy się na coś w naszym otoczeniu patrzeć bardzo długi czas, ale nie będziemy mieli tych wniosków, jakie ma osoba postronna, tak, która po prostu spojrzy bez emocji, spojrzy z boku i taka osoba często widzi więcej. Dlatego tak cenne jest takie właśnie spojrzenie osoby z zewnątrz, czyli tego projektanta, który gdzieś tam od razu wyłapuje pewne rzeczy, no nie będąc jak gdyby skażonym tym, że ma jakiś związek z tą przestrzenią, taki gdzieś tam i emocjonalny, jakiś taki w sobie po prostu, nie?
Ale to też jest, zobacz...
Po prostu patrzymy na to, zobacz, na zimno.
Zobacz, to też jest przyzwyczajenie tych użytkowników, że zejdę z tej strony czy z tej strony, a zapominają tak o tym, że jeszcze mają następną alternatywę tak naprawdę, nie?
No to jest też, wiesz, wiadomo, że do złych rzeczy, do złych rozwiązań człowiek się przyzwyczaja też. To też gubi wiele ogrodów takich realizowanych przez lata, że my się też do prowizorycznych rozwiązań przyzwyczajamy, tak? Więc jakieś rozwiązania prowizoryczne, no... To jest właśnie to, że robimy rozwiązania prowizoryczne na rok albo na dwa i zajmujemy się nimi dopiero po 10, no bo też tak to już jest w świecie, że rozwiązania prowizoryczne, które robimy niedbale i które nie mają być trwałe, są bardzo trwałe i wytrzymują dużo dłuższy czas niż taki, na który były jak gdyby zaprojektowane, także... Rozwiązania prowizoryczne nie do końca są dobrą ścieżką i czasem ja myślę też właśnie, że lepiej z jakimiś pracami poczekać i zrobić je w takim już docelowym kształcie za jakiś czas, niż posiłkować się jakimiś takimi półśrodkami.
Mhm. Tak.
Dobra, drugi taki bardzo częsty błąd, jeśli chodzi o budowę już bardziej ogrodów, to jest zła organizacja pracy. I tutaj chodzi nam o taką kolejność. To trochę już przemyciłyśmy w tym pierwszym punkcie. Chodzi o to, że jeżeli pewne prace ogrodowe, pewne prace związane z zakładaniem ogrodów, raz, że robimy bez tego planu, a dwa, że robimy z tego powodu, że robimy je bez planu, robimy je w bardzo chaotycznej i nieprawidłowej kolejności. Czym to skutkuje? Skutkuje to tym, że na przykład realizujemy taką w ogóle pracą ogrodową, którą bardzo często, bardzo wiele osób chce w pierwszej kolejności wykonać i mieć z głowy, jest zakładanie trawnika. Co jest zrozumiałe, tak? Chcemy ogarnąć już tą przestrzeń, mieć, że tak powiem, tak, czysto posprzątane, żeby nam się to błoto nie nosiło do domu i tak dalej. W pełni jest to zrozumiałe. Natomiast jeżeli założymy trawnik, jeszcze na przykład założymy go z rolki, co jest znaczącym kosztem, i zrobimy to bez tego planu takiego ogrodu docelowego, do czego my w zasadzie zmierzamy, no to po roku, czy po dwóch, czy po trzech zaczynamy wprowadzać pewne zmiany, pewne modyfikacje i realizujemy dodatkowe elementy. Rezygnujemy z części trawnika. Jeżeli to był trawnik zrobiony z nawadnianiem, no to przerabiamy nawadnianie. Jeżeli realizujemy jakieś miejsca wypoczynku, czy altanę, czy kuchnię letnią, czy cokolwiek i na przykład mamy potrzebę zmian, dokonania zmian albo wręcz podciągnięcia pewnych instalacji, jak instalacja oświetleniowa, czy instalacja wodna. Wiąże się to wtedy z kolejnością, z koniecznością tak naprawdę ingerencji bardzo mocnej w ten trawnik, tak? Który gdzieś tam pielęgnowaliśmy 2-3 lata i był bardzo ładny, a tu teraz musimy przekopać się przez cały ogród, żeby przeciągnąć jakieś kable czy jakieś rury z wodą.
Tak.
Jest to potrzebne, dlatego że na przykład jeśli chodzi o wodę, jeżeli dobrze nie rozdysponujemy sobie punktów poboru wody w ogrodzie, to ten ogród będzie po prostu niewygodny. Jeżeli nie mamy na przykład systemu nawadniania i nie będziemy mieli systemu nawadniania w ogrodzie, tylko będziemy podlewać ogród wężem ogrodowym, to jeżeli nie zrobimy na przykład kilku poborów, punktów poboru tej wody do węża ogrodowego w ogrodzie, no to jaki mamy efekt? Mamy taki efekt, że podłączamy gdzieś tam na ścianie garażu najczęściej wąż ogrodowy 50-metrowy i ciągniemy go przez cały ogród. To jest bardzo niewygodne i daje się we znaki. To jest po prostu uciążliwe, dlatego takie rzeczy należy przemyśleć wcześniej. Przede wszystkim takie właśnie jak rozprowadzenie wszelkiego rodzaju instalacji, tak? Tak naprawdę zakładanie trawnika to jest taka już praca, to jest taka kosmetyka, bym powiedziała, tak? Czyli wszystkie inne te stałe elementy, ta mała architektura i tak dalej są już wykonane.
Instalacje, nasadzone większe drzewa, tak? Które no,
dokładnie.
No wiadomo.
Instalacje przemyślane i zrealizowane i wtedy na czysto, że tak powiem, robimy sobie trawnik, tak? Też jeśli chodzi o takie, też właśnie, jeżeli po jakimś czasie chcemy wrócić się do takich prac albo zrealizować jakieś pomysły świetne, które nam nagle wpadły do głowy, jakiś na przykład dodatkowy placyk utwardzony, tak? Bo zrobimy sobie tam jakieś miejsce na leżaki albo postawimy grill murowany. No fajnie, no to trzeba położyć polbruk, więc trzeba pod polbruk wykorytować, nawieść jakieś kruszywo. To się wiąże z użyciem jakiegoś często cięższego sprzętu. I cięższa to tutaj nawet będzie taczka wyładowana kamieniem, która nam po prostu w trawniku porobi kolejny.
Szkody,
tak. I to już jest to, o czym mówimy. Podwójna praca, dodatkowe koszty, strata czasu, strata nerwów, wkurzanie się, że gdzieś tam te pielęgnowane elementy ogrodu po prostu, no w zasadzie musimy zakładać od nowa. Dlatego działanie z planem i dostosowanie do tego planu odpowiedniej kolejności działań w ogrodzie jest kluczowe, żeby nie popełnić tego błędu i nie stracić czasu i pieniędzy.
Tak jest. I no, o to głównie chodzi, stąd ten temat poruszany jest właśnie dzisiaj, żebyśmy nie tracili na to ani czasu, ani pieniędzy, ani zdrowia. I tu mam na myśli te nerwy, bo mówię, jak po co robić coś dwa czy trzy razy, skoro można to zrobić za jednym zamachem od razu, że tak powiem, nie?
Raz a porządnie. Dokładnie.
Tak. Kluczowy jest plan. Następnym takim problemem, punktem, który byśmy chciały omówić, to tak jak już Iza wspominała przed chwilą, jest brak oświetlenia i nawodnienia w takim ogrodzie. O czym mówię? Ogród już istnieje i powiedzmy, właściciele dzwonią po projektanta, że chcieliby, żeby ogólnie ogarnął im ten ogród, i bo nie do końca on spełnia ich oczekiwania, już mieszkają troszeczkę czasu, no i zaczyna się właśnie to, o czym Iza mówiła, kopanie, rycie tego ogrodu od nowa, i chodzi tu właśnie o instalację elektryczną i automatycznego nawadniania. I często, zobacz, Iza, jest tak też, jeśli chodzi o osiedla wielorodzinne, jest nowo powstałe osiedle.
To jest notoryczne. Tak.
I nie ma tych przyłączy wyciągniętych na zewnątrz, a ludzie kupują sobie mieszkania z kawałkiem ogródka, bo chcieliby czasami wyjść, żeby wypić tą poranną kawę, czy usiąść zjeść obiad po południu na przykład, przychodząc z pracy, tak? I tych przyłączy nie ma. No i pierwsze moje pytanie, no jak pani będzie to podlewała? No i wtedy zaczynają się schody. Tak, o, widzi pani, o tym to nie pomyślałam. Też miałam taką klientkę. No ja mówię, no przez cały salon będzie musiała pani pobierać wodę z kranu, a jeszcze dalej ma pani z łazienki i z całą konewką będzie pani musiała przejść przez to mieszkanie, żeby podlać rośliny znajdujące się w tym ogrodzie. Wtedy już mamy takie, powiem, że tak powiem, rozwiązania już nam się zawężają, czyli tu już zapala się lampka, no nie założę tam trawnika z rolki, tak? No bo nie ma podstawowych przyłączy właśnie wody i elektryki, żeby tam gdzie niegdzie nawet ze dwie czy trzy lampki stojące postawić, żeby o zmierzchu ten ogród również był magiczny i żebyśmy mogli spokojnie również po zmierzchu z niego korzystać, a nie tylko za dnia.
Tak, instalacja elektryczna, zobacz, że to też nie tylko oświetlenie, ale też kwestia jakichś gniazd, tak? Żeby podłączyć, na przykład podłączyć urządzenia elektryczne
kosiarkę,
albo choćby
kaszarkę. I czekaj, bo dokończę, tak, bo mi ucieknie myśl, że jeżeli nie mamy tych przyłączy, to już nie założymy sobie trawnika, tak? Tylko no jedynym rozwiązaniem jest wysypanie żwiru czy jakiejś kory i utwardzony placyk, tyle, żeby mieć miejsce do siedzenia i co? I na tym koniec tak naprawdę, tak? I parę rabat i dziękuję, do widzenia. Dlatego trzeba myśleć o tych ważnych rzeczach już na początku. Już na początku wprowadzając się, trzeba po prostu mieć to na uwadze, że mając ten ogródek, nawet w bloku, na parterze, musimy mieć te przyłącza wyciągnięte na zewnątrz budynku i najlepiej, jeżeli dopilnujemy tego jeszcze na etapie budowy, by później nie ingerować w elewację budynku, nie musząc się starać o jakieś zgody wspólnoty i tak dalej, i tak dalej. Tak?
Wiesz co, budownictwo wielorodzinne to jest jedno, ale przy takim budownictwie jednorodzinnym, przy po prostu budowie domów, ta woda to też jest bardzo częsty błąd i bardzo często owszem, są przyłącza na ogród, ale na przykład to przyłącze jest tylko jedno. Najczęściej ono jest gdzieś przy garażu, bo tak wykonawcom chyba jest najprościej gdzieś wyciągnąć
z garażu,
najszybszą
tak.
mają drogę. Gdzie z tej elewacji takiej bocznej przy garażu na ogród mamy jak gdyby najdalszą możliwą drogę, więc to wcale nie jest optymalne położenie takiego miejsca poboru wody ze względu na podlewanie ogrodu i bardzo często wyciągnięte rury na zewnątrz są bardzo małej średnicy.
No, tak.
Takiej, że jak po paru latach inwestorzy na przykład właśnie myślą, bo już trochę dało im w kość podlewanie tym wężem z tego malutkiego kranika i myślą o automatycznym nawadnianiu, no to okazuje się, że tutaj właśnie, tak jak mówisz, jest większa ingerencja potrzebna, też ingerencja w elewację, więc to już nie są wcale żarty i to jest poważna praca, żeby to przyłącze było optymalnej średnicy, żeby też była wydajność tego źródła wody. I też jeśli chodzi o wodę, bardzo częstym wtedy błędem jest, że owszem, jest jakaś woda ogrodowa, ale jest na tym samym wodomierzu, na tym samym liczniku, co woda do domu. Więc nie mamy wodomierza tak zwanego tego ogrodowego, tak. Więc płacimy również za ścieki. No i to już jest poważny problem, no bo jeżeli mamy podlać sobie ogród, który ma 600 metrów w czasie upałów latem, to tej wody zużywamy znaczącą ilość. I jeżeli płacimy tylko za wodę, to pół biedy, ale jeżeli mamy zapłacić też za ścieki, no to rachunek będzie spory. Więc tutaj na etapie budowy tak naprawdę już należałoby to dobrze przemyśleć.
No tak, bo rachunek nam swoje pokaże.
Rachunek za wodę jest w ogóle bardzo często właśnie inspiracją do wykonania systemu automatycznego nawadniania.
Tylko dlatego sygnalizujemy wam dzisiaj wcześniej. Bierzcie to pod uwagę na etapie budowy i działania przed urządzaniem swojego wnętrza. Zróbcie to dla swojego dobra, żeby nie ponosić, mówię, dodatkowych nakładów pracy, czasu i co za tym idzie pieniędzy. Co później się przekłada na nasze nerwy, wiadomo, i nieprzespane noce. Jedno z drugim się wiąże.
Dokładnie.
Ściśle.
Lepiej za te pieniądze kupić parę pięknych roślin do ogrodu. Albo jakieś.
To nie byłoby
parę.
Tylko kilkanaście, kilkadziesiąt, tak. Jeżeli chodzi o mniejsze jakieś rośliny. No tak. Tak, po to nagrywamy ten odcinek, by uświadomić.
Tak, my tutaj oszczędzamy pieniądze.
Ludziom pewne problemy i by unikali jakichś niepotrzebnych błędów. No bo po co to komu?
Po co to komu, dokładnie. Dobra, i teraz tak, następny taki bardzo często popełniany błąd w ogrodach to jest brak miejsca do przechowywania.
Tak jest.
Z czego to wynika? Uważam, że bardzo często wynika to z tego, że do domów jednorodzinnych przeprowadzają się osoby, które do tej pory z mieszkaniem w domu nie miały do czynienia i mieszkały gdzieś w bloku i nie mają tak naprawdę do końca świadomości tego, jakie rzeczy i ile tych rzeczy będą musieli przechowywać, mieszkając w domu jednorodzinnym. Kolejna rzecz jest taka, że myślimy, że garaże, jeżeli budujemy dom z garażem, załatwią tutaj sprawę, jeśli chodzi o przechowywanie. Tymczasem garaże w tej chwili w nowo projektowanych domach, w nowo budowanych domach są niewielkie. To są takie naprawdę garaże na auto. To są takie garaże, w których wjeżdżasz autem, wysiadasz. W ogóle auta mamy duże, nie? Auta urosły w ostatnich latach i auta są dość duże, jeśli chodzi o jakieś SUVy czy coś, ale to jest taki garaż, w którym wysiadasz, wyciągasz torebkę z samochodu i zakupy i idziesz z tym do kuchni i to jest wszystko. Tam nie ma miejsca zazwyczaj na to, żeby tak jak to kiedyś w garażach było, sobie przechowywać rowery albo jeszcze sobie urządzić jakieś, jak sobie kiedyś faceci urządzali w garażach, taki wiesz, stół warsztatowy i sobie tam dłubali i jak trzeba było sprzątać łazienkę, to szli naprawiać rower. Nie?
Chociaż zobacz, podniosę tutaj rękę do odpowiedzi, że znam taki jeden garaż w mojej rodzinie. Przemyślano to od początku, tylko ten garaż no troszkę już kosztował. I powiem Ci szczerze, że w tym garażu nie tylko zaparkujesz auto, ale właśnie przechowasz narzędzia. Znajdzie się jakiś taki stół do majsterkowania, gdzie pięknie wiszą narzędzia i jest ten stół do pracy przygotowany. Jeszcze jest miejsce do składowania pewnych rzeczy. Hulajnogę postawisz, 3 rowery i w ogóle, i kosiarkę, i wszystko. No ale no, troszeczkę ten garaż kosztował, ale muszę tu po prostu ukłon w stronę mojej cioci i wujka wykonać, bo naprawdę zmieścili wszystko.
No tak, ale to jest sytuacja taka raczej raczej myślę, że rzadka.
Dlatego
nie?
O tym mówię, że
tak,
da się.
Raczej jak się też patrzy na gotowe projekty domów, no to one gdzieś tam w taki sposób w tej chwili są projektowane. Garaż służy do tego,
jechać,
żeby stały tam auta
i
koniec.
No.
Tak. No tak. Dlatego ja zawsze się śmieję, jak mam nowych klientów i na przykład właśnie mówię o miejscu do przechowywania. Nie, niepotrzebne nam, bo mamy podwójny garaż. Ale widzę, że jest wiesz, że są 2 duże auta i jest 3 dzieci w domu. Mówię, aha, no jasne.
A gdzie zabawki?
Nie ma takiej
opcji,
nie?
A gdzie zabawki?
Nie?
A gdzie trampolina? Tak. Gdzie rowerki?
Trampolina, zabawki, ogrodowe graty, tak? Ogrodowe narzędzia,
kosiarka.
Gdzie kosiarka po koszeniu jest brudna. Jest brudna, jest śmierdząca i nie będziemy tego chcieli trzymać tam, gdzie to piękne auto w hybrydzie
nie będziemy chcieli.
Więc takie miejsce do przechowywania, też na przykład jeśli chodzi o meble ogrodowe, tak? Bo jeżeli mamy na przykład taras, który jest niezadaszony, to nie pozostawimy na nim mebli na okres zimowy, tylko będziemy chcieli je schować.
Tak, bo to wiązałoby się z tym nawet, że musielibyśmy je okryć, a meble, które są okryte jakąś plandeką,
nie lokują nas w oczy,
nie ma się co oszukiwać.
Tak.
I poza tym, jeżeli będą to drewniane meble, bo jeszcze jeżeli to będzie technoratan, to pal licho, ale...
To pół biedy.
Tu dojdzie nam dodatkowa impregnacja, prawda? Czy to była jakaś wiklina... Też czasami ktoś ma taki styl ogrodu, gdzie no, akurat wiklinowe meble będzie preferował bardziej. Dlatego no, to pomieszczenie jest niezbędne.
Miejsce do przechowywania.
Również.
Dokładnie. Jeżeli to będzie jakiś domek ogrodnika, czy będzie to jakaś wiata, tutaj myślimy o miejscu na wszelkiego rodzaju sportowe sprzęty, czyli rowery. Jeżeli na przykład jesteśmy 4-osobową rodziną, no to 4 rowery do trzymania to już jest coś, co wymaga sporo miejsca, tak? Jeżeli do tego dojdzie nam trochę drewna do kominka, duża kosiarka spalinowa, tak, i jakieś donice, czy no tych rzeczy po prostu jest sporo, także dobrze jest tutaj zaplanować miejsce. No ja mam takie doświadczenia, że jeżeli swoim klientom, inwestorom sugerowałam budowę takiego miejsca, jakiegoś składzika czy coś na początku, a się nie zdecydowali, to po 3-4 latach, jak mam z nimi nadal kontakt, dobudowują takie rzeczy. Po prostu. No bo życie się wydarzyło po drodze, duża trampolina z Decathlona i to miejsce po prostu jest potrzebne, jest po prostu niezbędne. A nie lubimy, kiedy takie rzeczy nam się po prostu gdzieś walają bez ładu i składu i szpecą naszą posesję. Także warto to po prostu przemyśleć zawczasu.
I zobacz, jeszcze pojedyncze narzędzia ogrodnicze wchodzą, tak? Czyli grabie, łopata, jakieś sekatory, mniejsze, większe, no to tak się wydaje. Łopatka ręczna, no też musisz to gdzieś przechować, tak? A nie będziesz takich rzeczy trzymać w garażu, no, który jest najczęściej z przodu budynku, a z kolei tylny ogród jest większy i tam jest to pomieszczenie gospodarcze, tak? Powinno być zlokalizowane bynajmniej. Żeby te narzędzia przechować.
Jest jeszcze jedna kwestia, że też zależnie od tego, jakie mamy to pomieszczenie gospodarcze, czy ten domek i tak dalej, to są pewne rzeczy, które warto jest przechowywać jednak w plusowej temperaturze, tak? I jak mamy tylko jakiś taki składzik drewniany, gotowy, kupiony z marketu, to pewne tam szpadel, czy grabie, nic im się nie stanie, ale jeżeli mamy jakieś na przykład elektryczne, akumulatorowe narzędzia, no to one już tam nie powinny pozostać.
No, tak.
No i ja mam na przykład klientów, którzy w okresie zimowym spali z kosą spalinową pod łóżkiem. bo nie mieli co z nią zrobić.
Czy nawet Kerscher, zobacz, tak?
Kerscher, tak. No właśnie, fajnie. Myjka też super sprawa, ale też zajmuje sporo miejsca, tak? Dobra. Miejsce do przechowywania. To, co Dorota Szelongowska mówi, urządzając wam mieszkania, to samo my mówimy tutaj w kontekście ogrodowym.
Zaopatrzcie się w domek ogrodnika, składzik.
Miejsce do przechowywania i nie ma raczej czegoś takiego, jak zbyt dużo miejsca do przechowywania. To się w przyrodzie nie zdarza.
No, tym bardziej, jak są maluchy w rodzinie.
I z tym doborem roślin, o którym tutaj mówimy, wiąże się też kolejny ogrodowy, bardzo często popełniany błąd, czyli sadzenie roślin, które są niedopasowane do klimatu, stanowiska czy gleby.
Tak jest. Należy wiedzieć o tym, że poszczególne gatunki roślin potrzebują innych warunków po prostu do swojego rozwoju. I to są pewne grupy roślin, które na przykład w słońcu nie zdadzą egzaminu i odwrotnie. Rośliny, które będą przepięknie rosły i rozwijały się na stanowisku słonecznym, będą mizerne na przykład w dużo zacienionym stanowisku, tak? I tak samo jeżeli chodzi o glebę. Mamy glebę przecież bardziej przepuszczalną, bardziej zwięzłą, czyli glina, która jest najczęściej spotykana teraz już, jeśli chodzi o działki, które kupujemy, tak? Gdzie na pierwszy rzut oka wchodzimy na taką działkę i widzimy, oho, tu stoi woda. No to już będzie wiązało się to z tym, żeby tę ziemię użyźnić, dowieść następną warstwę gleby, żyźniejszą, lepszą, wymieszać ją. I tak samo jeżeli chodzi o trawnik, no nie posadzimy go na tej glinie, którą zastaliśmy na tym terenie, tak? No bo wiadomo, przygotować ziemię pod trawnik to jest też nie lada wyczyn i nie mając takiej instrukcji i wiedzy na ten temat, jak to należy zrobić, no wtedy mamy tego efekt bardzo szybki, bo ta trawa po prostu nie będzie zachowywała się tak, jak powinna, tak? No i chodzi też o to, że jeżeli kupujemy takie rośliny, tu też taki częsty punkt, który należy wziąć pod uwagę, to jak jesteśmy w takim sklepie czy szkółce, to musimy zobaczyć, czy ta roślina ma zdrowe korzenie, czy nie ma objaw chorobowych, czy też jakichś szkodników, które na nie występują, żebyśmy kupując taką roślinę od razu nie wprowadzili tego szkodnika czy choroby do naszego ogrodu, tak? I tak samo sprawa się ma, jeżeli chodzi o mrozoodporność tych roślin. No niektóre gatunki są bardziej odporne na mróz, niektóre mniej. I to też należy wiedzieć, które należy okrywać na przykład na zimę, gdy wystąpią te przymrozki i też ściągać tą osłonę, którą założyliśmy przed zimą, żeby się z nią po prostu nie pośpieszyć w marcu, bo zaskoczą nas z drugiej strony te wiosenne przymrozki, o czym ludzie też zapominają na co dzień. Dlatego bezpieczniejszym takim terminem jest po prostu zrobić to po tak zwanej zimnej zośce po 15 maja, żeby się po prostu nie zdziwić.
Wiesz co, ja też sobie myślę, że jeśli chodzi o tą mrozoodporność, tak, no bo się śpieszą. A ogród to nie jest szybka sprawa. Tutaj trzeba cierpliwości. Ale jeśli chodzi o tą mrozoodporność, to ja bym powiedziała właśnie jeszcze o tych zakupach w szkółkach, że jeżeli robimy te zakupy trochę bez planu, a bardzo teraz często w szkółkach albo w centrach ogrodniczych zwłaszcza, są pewne rośliny, które stanowią raczej takie ciekawostki, rośliny sprowadzane na przykład z Holandii, tak, i tak dalej. I to są bardzo często, tak, bardzo piękne rośliny, które gdzieś tam nas kuszą, ich cena też nie jest niska, ale to są bardzo często właśnie rośliny, które w naszym klimacie nie do końca sobie poradzą i mogą przemarzać. I one bardzo często w tym centrum ogrodniczym tak naprawdę sprzedawane są jako rośliny jednoroczne, ale nie mając tego świadomości, kupimy ich większą ilość, posadzimy sobie w ogrodzie, no i na następny rok możemy się zdziwić, bo one po prostu nam nie przezimują. Albo co gorsza, przezimują w pierwszym czy drugim sezonie i już będziemy cieszyć się, że wszystko się udało, ale potem przyjdzie taka zima jak w tej chwili i
rozczarowanie.
No i nam to wszystko padnie i to są takie rozczarowania, przed którymi przestrzegamy. Także tutaj no po prostu nie kupujemy impulsywnie, nie kupujemy pod wpływem emocji, tylko kupujemy to, co faktycznie w naszym ogrodzie ma szansę się udać, jest dopasowane do warunków, które panują w naszym ogrodzie. Tu też warto po prostu to zgłębiać, czyli zastanowić się i przeanalizować dokładnie, jakie my w tym ogrodzie mamy warunki, tak? Czy my przypadkiem nie chcemy posadzić wrażliwej rośliny w przeciągu, czy my przypadkiem nie chcemy posadzić rośliny cieniolubnej w pełnym słońcu, bo nam się spodobały jej
to,
liście.
To, o czym mówiłam.
Ale
należy zobaczyć pamiętać również o tym, że jeżeli już te rośliny wybierzemy, dobierzemy je do stanowiska, to należy też pamiętać o tym, że oprócz tego, że już je wybierzemy, posadzimy, to należy je pielęgnować odpowiednio. Czyli co? Podlewać, nawozić, przycinać, co wpłynie w konsekwencji na ich zarówno wygląd, jak i kondycję, czyli ich żywotność. No i też to, co mówiłaś wcześniej, chodzi o to, żeby te rośliny po prostu ze sobą nie konkurowały, jeżeli chodzi o te składniki pokarmowe, które są w glebie i również wodę i promienie słoneczne, tak?
Mhm. No i jeszcze dodatkowa rzecz, są tak zwane dobre i złe sąsiedztwa,
tak.
Czyli rośliny, które w swoim towarzystwie czują się fajnie i są takie rośliny, które w swoim towarzystwie w ogóle się nie czują.
No tak.
I to też należałoby brać pod uwagę. Oczywiście w szkółkach czy sklepach ktoś nam doradzi, ale to też no, trzeba samemu wiedzieć, tak? Stawiać na swoją wiedzę i poszerzanie tej swojej wiedzy, a nie gdzieś tam tylko liczyć na to, żeby nam ktoś powiedział. Także przemyślane zakupy i kupujemy tylko zdrowe rośliny i kupujemy rośliny, które będą w naszym ogrodzie się udawały albo jest zmaksymalizowane prawdopodobieństwo, że tak będzie, bo to też miejmy świadomość tego, że ja tak zawsze mówię, że no, miejmy świadomość tego, że rośliny to jest jednak naturalne,
żywa materia,
to jest żywy organizm, żywa
które
materia i możemy, może wam się rozmiary, zdarzyć tak, że
rosną.
Nawet najlepiej dobierzecie rośliny do stanowiska i wszystko zrobicie dobrze i super się przyłożycie przy sadzeniu i przygotujecie podłoże i w ogóle no po prostu macie czyste sumienie, zrobiliście co w waszej mocy, ale z jakichś powodów i możecie ich nawet nie odkryć, rośliny po prostu nie udadzą się w waszym ogrodzie. To się zdarza, tak? Ale jeżeli posadzicie 100 roślin i dobierzecie je w taki sposób, o jakim mówimy, taki przemyślany, taki po prostu no, dobry, właściwy sposób, to wypadną wam 2 na te 100. Nie więcej, tak? Więcej nie.
Mm-hmm.
To jest dobra statystyka. 2 na 100 mają prawo się nie udać. Nie więcej. No 3, ale maks.
Kolejnym punktem, który chciałybyśmy tu omówić, jest brak drzew w naszym ogrodzie. Co wiadomo, że w dzisiejszych czasach po prostu jest no niefajne i nieprzyjemne dla nas. Dlaczego? Dlatego, że klimat nam się zmienia, lata są coraz bardziej upalne i gorące i fajnie by było, żebyśmy tych drzew jednak w swoim ogrodzie trochę mieli. Zarówno tych ozdobnych, jak i owocowych, dlatego, że fajnie jest, uważam, urwać takie jabłuszko czy czeresienkę w sezonie prosto z drzewa i to cieszy, zobacz Iza, zwłaszcza małe dzieci, nie? One już mają wtedy kontakt z tą naturą.
Czereśnie, tak, oczywiście. Małe dzieci i szpaki się ucieszą.
No tak, no tak.
No ale szpaki też chcą
no,
żyć.
Też chcą żyć i tu fajnie nawiązałaś, bo drzewo to nie będzie też elementem ozdoby naszego ogrodu, ale będzie też schronieniem dla tych zwierząt. Pod tytułem wiewiórka, pod tytułem ptaki, które rano będą ukryte w tych drzewach i będą nas budziły pięknie swoim śpiewem, tak? I przy okazji dadzą
tak,
nam cień.
Ja obserwuję.
Osłonią, ochronią przed
cień,
wiatrem.
Cień, to przede
wszystkim. Przed wiatrem też drzewa chronią. I wiadomo, no fajnie by było, żebyśmy po prostu kilka drzew mieli w swoim ogrodzie. Jeżeli faktycznie jest to możliwe i nie mamy jakiejś działki przy szeregowcu, to wtedy no co, idźmy w drzewka osiągających mniejsze rozmiary, czy tych szczepionych na pniu. to też jest rozwiązanie. Mhm.
Ja obserwuję to, że my się jakby drzew boimy, że bardzo często, że to jest, wiesz, duża roślina, duże rozmiary i klienci się ich boją, inwestorzy się boją sadzić drzewa. Boją się, że to się zrobi właśnie, wiesz, 25-metrowy kolos, mhm. i liście lecące do rynien i tak dalej. Ale tymczasem, jeżeli dobierzemy odpowiednie gatunki drzew i odpowiednie odmiany drzew, gdzie wśród ozdobnych odmian jest naprawdę bardzo duży wybór roślin, które dorastają do 6, 8, 10 metrów i to nie są takie potężne drzewa jak jakaś lipa czy buk, którego znamy z lasu. Naprawdę do niewielkich ogrodów też da się znaleźć fajne, ciekawe, ładne, dekoracyjne drzewa i tutaj nie ma czego się bać. A to jest to, co ty mówisz, że jednak już mamy cień w tym ogrodzie i ten cień przesuwa się po naszym ogrodzie w trakcie dnia, częściowo zacieniając rabaty, że to nie jest taka patelnia, to nie jest ogród całkowicie wystawiony na promienie słoneczne, co w przypadku tego, z jakim do czynienia mamy teraz klimatem, no nie jest dobre. Nie jest dobre. Jeżeli mamy odsłonięty... Wczoraj w ogóle byłam na takim ogrodzie, oglądałam, jeszcze nie wiem, czy będę go projektować, gdzie klienci kupili działkę, na której były dwa czy trzy duże drzewa, jedna duża brzoza i dwa świerki. Wycięli to, bo wiesz, wielkie i zasłania. No i teraz obsadzili brzozami jungi taras, no bo słońce dało im po 2 latach tak się we znaki, tak? Więc w ogóle bardzo często inwestorzy kupując działkę, właśnie pierwsze co robią, to wszystko karczują. Tymczasem jeżeli da się kupić działkę, na której są jakieś drzewa, to jest skarb. To nie jest powód, żeby wpadać w panikę i zaraz wszystko wycinać. Wręcz przeciwnie. To jest coś, co należy wykorzystać. Może nie wszystkie. Oczywiście tylko zdrowe, tylko proste i tylko takie, które są w jakiś sposób wartościowe dla nas, ale no, działka z drzewami to skarb. Także jeśli chodzi o drzewa, trzeba tak w taki bardziej szeroki sposób po prostu na to spojrzeć. I jeszcze tylko napomknę o tym, co ty powiedziałaś o wietrze, bo bardzo często teraz są takie nieruchomości, są takie osiedla wręcz, gdzie z hulającymi wiatrami tak. mamy problem. Jeżeli to są osiedla na przykład podmiejskie, gdzie kiedyś były po prostu pola tak. uprawne i nie było żadnych zadrzewień, zakrzewień, niczego i teraz są działki, tak? Tam po prostu wiatr sobie śmiga swobodnie i większość osób myśli, że jeżeli posadzi zwarty szpaler, żywopłot, na przykład oczywiście tujowy,
uchroni to przed pomaga, tym wiatrem, tak?
Uchroni ich przed wiatrem. Tymczasem doświadczenia są raczej takie, że jeżeli wiatr rozpędzony ma taką przeszkodę na swojej drodze, jak ten zwarty szpaler, na przykład tuj, to on po prostu przeleci sobie nad tymi tujami i za nimi spadnie z powrotem i on może będzie odrobinę spowolniony, ale będzie hulał i tak. I tutaj w takim bardziej chodzi o to, żeby ten wiatr rozproszyć. I tutaj właśnie kilka wysokich roślin na naszej działce,
czyli
na przykład drzew, kilka niższych, jakieś krzewy i tak dalej i to tak naprawdę nas uchroni przed tym wiatrem, a nie zrobienie tak jakby muru, tylko nie z cegły, tylko z roślin, tak?
Tak jest. Kolejnym takim punktem, który chciałybyśmy Wam przedstawić i na który należałoby zwrócić uwagę, jest to, że ogród często jest niedopasowany do charakteru naszego budynku, czyli jest z nim niespójny. My nagrywając podcast dla projektantów o nazwie Bez Ogródek, często zwracamy uwagę na to, by ogród wraz z domem tworzył taką spójną całość, czyli żeby wnętrze tego domu, jak i zewnętrzne jego ściany i forma, czyli architektura tego budynku, współgrała z otaczającym nas ogrodem, a ogród, żeby pasował do otaczającego go krajobrazu. Bo to tak naprawdę o to chodzi, żeby umieć to ugryźć jakoś kompozycyjnie dobrze i stworzyć no, fajną, spójną, grającą ze sobą, a nie kującą w oczy całość, tak? Jeśli chodzi o styl danego budynku i ogrodu, charakter czy nawet proporcje. No bo o tym też często zapominamy, że jak jest na przykład duży dom, a nasadzimy właśnie tak jak mówimy, mniejsze rośliny w postaci bylin czy jakichś tam małych zimozielonych roślin. Przejęzyczenie. No to po prostu to będzie wyglądało no mało atrakcyjnie. No. Będzie mało dekoracyjne, bo ten dom weźmie górę nad tym ogrodem i
proporcje będą zaburzone.
To ty już nawet chyba kiedyś o tym mówiłaś, Iza, że tak. Ktoś miał bardzo duży dom i mikroskopijne drzewka posadzone na pniu, gdzie w ogóle...
Tak, szczepione na pniu, cięte w kuleczkę.
No, dom przytłaczał.
To wyglądało fatalnie. Przytłaczał i to po prostu nie pasowało jedno z drugim, tak? Ale to jest coś, co może ciężko jest wielu osobom w ogrodzie jakby ugryźć, ale wyobraźcie sobie w domu na przykład, tak? Że stawiacie, nie wiem, macie średniej wielkości salon w domu, stawiacie stół, krzesła i do tego gigantyczną kanapę, narożnik z jakimiś podwyższonymi oparciami i w ogóle, tak? Po prostu, jeżeli nawet komponując elementy w budynku, zastosujemy jeden w domu, w środku, we wnętrzu, zastosujemy jakiś jeden, który będzie albo znacząco większy, albo elementy wręcz przeciwnie, czyli na przykład po prostu, no tu może meble nie są dobrym przykładem, ale no zapętliłam się, no co poradzę. Ale no wiadomo o co mi chodzi, chyba, tak myślę. Jeżeli mamy dom, który ma dwie kondygnacje, teraz często się takie willowe budynki buduje, i nie zastosujemy żadnej wysokiej zieleni, tylko niską, tak jak ty mówisz, to ten ogród będzie taki jednowymiarowy, będzie płaski. Nic tego budynku nie będzie równoważyło. On będzie ciężki, on będzie przytłaczający.
Ogród będzie wtedy więc przy nim wyglądał komicznie, bo będzie wręcz taki mikroskopijny. A nie o to chodzi. O to chodzi, żeby to jedno z drugim się wzajemnie przenikało. Idziemy z naszego salonu, który mamy w domu, do zewnętrznego salonu, którym jest ogród, bo takim łącznikiem między ogrodem a naszym domem jest najczęściej taras, na który również wychodzimy i obejmujemy wzrokiem wtedy nasz tylni ogród. No, bo patrzymy nie tylko na wprost, ale patrzymy również i w lewo, i w prawo, i po przekątnych. Dlatego To jest tak istotne.
Z tarasem jest tak samo, tak? Z tarasem jest tak samo. Jak mamy dosyć rozległy budynek, który ma tam, nie wiem, 100 metrów czy 120 metrów kwadratowych zabudowy i zaprojektujemy sobie 12 metrów kwadratowych taras, no to on będzie wyglądał, no nie będzie wyglądał, tak? Bo będzie zbyt mały. Będzie wyglądał przypadkowo, będzie wyglądał...
Jak doklejony.
Niefajnie, niespójnie, jak doklejony. To samo ze zbyt dużym, tak? To jest coś, co ciężko jest może wytłumaczyć, ale my to mamy w sobie. My to mamy ten taki zmysł. To też jest wszystko to, że my odbieramy nasze otoczenie, analizując w głowie pewne proporcje. My mamy pewien zakodowany w nas system proporcji, jak złota proporcja, czy ten słynny człowiek Leonardo da Vinci go rysował, tak? Gdzie nasze ciało pewne też podziały wyznacza. Są też pewne po prostu podziały, które w przyrodzie się powtarzają i dlatego pewne przestrzenie są dla nas kompozycyjnie fajne, a pewne przestrzenie nas przytłaczają i tutaj chodzi o to, żeby ten ogród skomponować z takich elementów w takich proporcjach, żeby ta przestrzeń była dla nas, nie przeszkadzała nam, tak? My się mamy tam czuć dobrze. Tam ma być takie, ma robić na nas dobre wrażenie.
I tu jest fajne przejście do następnego punktu, o którym trzeba chociaż wspomnieć. To jest to, że w ogrodzie jest po prostu za często zbyt wiele kontrastów, jeżeli chodzi zarówno o dobór materiałów, czyli nawierzchnię, tarasy, czy elementy małej architektury, czy nawet te rośliny, które mają inną tonację barwną, gdzie na przykład czerwony wiadomo, że zawsze będzie kontrastował z kolorem żółtym, tak? I będzie się to gryzło, a nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby nawet tą kolorystykę małej architektury, nawierzchni, umieć dobrać do po prostu budynku, w którym będziemy zamieszkiwać, żeby to się fajnie łączyło, a nie gryzło i rzucało w oczy i po prostu będziemy stawać i od razu na pierwszy rzut oka stwierdzimy, nie, no coś mi tu nie gra, coś mi tu nie pasuje, coś to się gryzie i w ogóle jest nie tak, jak powinno, nie?
Tak, ale zobacz, że taki chaos, jeśli chodzi o materiały, powstaje też właśnie bardzo często wtedy, kiedy realizujemy ogród przez długi czas i dokładamy, tak. dokładamy kolejne tak. elementy, tak? Dokładamy jakąś kolejną nawierzchnię i tak dalej. Być może jakiś materiał jest już niedostępny, albo po prostu spodobało nam się coś nowego. Tymczasem najbardziej się sprawdza, żeby w ogóle właśnie ta przestrzeń była spójna, jakiś umiar, jeśli chodzi o materiały, i żeby przestrzeń była spójna, to zawsze dobrym rozwiązaniem jest powtarzanie materiałów. Jeżeli mamy jakiś materiał na elewacji, mamy na przykład jakieś drewno, to jak powtórzymy to drewno na małej architekturze, to będzie wszystko się nam zgrywało tak. fajnie, tak? A jeśli tu mamy drewno, tutaj metaloplastykę, a gdzieś indziej jeszcze coś całkiem innego, albo jedno drewno w kolorze ciemnym, takim brązie typu węgę, czy tam jakiś taki heban, bo bardzo często tak drewno malujemy, a drugie na biało i tak dalej. Po prostu zbyt wiele kolorów, zbyt wiele materiałów, zbyt wiele faktur, tekstur i tak dalej. To się w ogrodzie nie sprawdza. To samo na nasadzeniach, dlatego dobór roślin jest też tak ważne, żeby dobierać je do określonej palety kolorystycznej, ale też do określonego stylu, tak żeby tworzyły określony nastrój, żeby tworzyły określone wrażenie, a nie nasadzamy obok siebie roślin. Właśnie tak, jak się nie znamy na roślinach, to też na przykład popełniamy takie błędy, że rośliny, które na przykład kojarzone są i pochodzą z trochę innego klimatu, typu lawenda, która jest rośliną śródziemnomorską, posadzimy obok jakiejś rośliny, która w zasadzie pojawia się w zupełnie innym stylu ogrodowym i pochodzi z innej strefy klimatycznej. Typu na przykład lawenda posadzona obok jakiegoś drzewa iglastego typu jakaś jodła, będzie wyglądała fatalnie, bo to są
zestawionego z lawendą.
Tak.
No nie.
Bo to są po prostu rośliny z zupełnie innego klimatu, one mają zupełnie inny charakter i to będzie po prostu widać, że one nie pasują do siebie, tak? Dlatego tutaj ta wiedza tak naprawdę o roślinach jest taka ważna. Albo umiar, tak? Bo to też nie chodzi o to, że teraz każdy musi studiować 10 różnych książek i zastanawiać się bardzo nad tymi roślinami. Są pewne rośliny, które sprawdzają się do ogrodów i są takimi naszymi, też jak projektujemy ogrody, takimi pewniakami, tak? Taka baza, z której korzystamy bardzo często i są to pewnego rodzaju uniwersalne, powiedzmy, biorę tutaj w taki cudzysłów, rośliny, które w bardzo wielu ogrodach pasują i można je bezpiecznie stosować.
No, ja również mam takie sprawdzone i niezawodne, radzące sobie praktycznie w każdych warunkach, więc to też jest ważne. Co jeszcze należy w zasadzie tu wspomnieć, to, że nie biegnijmy za panującymi trendami, bo można w ten sposób zatracić charakter swojego ogrodu, a czasami naprawdę warto jest postawić na te rozwiązania, które już są sprawdzone, a nie które obecnie panują na rynku i ślepo za nimi podążamy, bo to też nie o to chodzi. Ogród ma sprawiać radość nam przez wiele, wiele lat i my musimy się w nim dobrze czuć na co dzień. Wiadomo, że można coś z czasem zmienić, ulepszyć, upiększyć czy przesadzić, ale nie idźmy w tą modę, która akurat teraz panuje, że ogród nowoczesny, minimalistyczny to będzie mi pasował do domu, który jest wiadomo kształtem i stylem utrzymany i tak samo wnętrze tego domu w stylu klasycznym i odwrotnie, tak? Nie róbmy ogrodu klasycznego przy budynku, którego bryła jest prosta, utrzymana w chłodnych tonacjach typu biel, szarości i tak dalej. I gdzie tą kostkę mamy też w takiej samej tonacji najczęściej. Nie róbmy ogrodu klasycznego, takiego, gdzie te materiały już będą inne i tak samo jeżeli chodzi o nasadzenia. Więc to też jest ważne. Te trendy, żeby ślepo po prostu za nimi nie podążać. I co się też z tym wiąże, to uważam, że to jest zbyt duża liczba pomysłów na swój ogród, też nie będzie dobrym rozwiązaniem. Bo w momencie, kiedy chcemy mieć i to, i to, i to, i to, chcemy mieć tak naprawdę w tym ogrodzie wszystko, a tą przestrzeń jednak mamy ograniczoną, no to to wiadomo, że wtedy to będzie ilość tych elementów w ogrodzie też będzie przytłaczać tak samo jak zastosowanie kontrastu w tym ogrodzie, czy małej architektury, czy nawet roślin. No i kluczowym tutaj takim elementem jest to, że ludzie często też nie wiedzą o tym, ile kosztuje taki ogród, który zostanie urządzony od punktu zero do etapu końcowego. No, bo ciężko jest też to przewidzieć. Zobacz, jeżeli na przykład chodzi o materiały i małą architekturę, łatwo jest to policzyć, ale jeżeli chodzi o rośliny, to już niekoniecznie. Dlatego ludzie potrzebują wtedy pomocy specjalisty, który im dobrze to rozplanuje i też wyliczy i poda nawet cenę orientacyjną, gdzie zaznaczy sobie wtedy, może ceny mogą się od siebie, słuchajcie, różnić, ja też to mówię swoim klientom, bo to zależy zarówno od producenta tej rośliny, jak i kosztów transportu, ale też kondycji rośliny, czy jej wieku i wiele elementów tak naprawdę wpływa na tą cenę. I to już też wtedy wpływa na tą cenę końcową.
Mówisz tylko o roślinach, a gdzieś tam tak naprawdę rośliny to jedno, tak? Ale jeżeli na przykład marzy nam się jakaś atrakcja wodna w ogrodzie, to są bardzo drogie elementy i śledzimy gdzieś tam inspiracje na Pinterestie i tam jest mnóstwo pięknych inspiracji właśnie na przykład wodne elementy w ogrodzie, jakieś kanały i tak dalej. To są dosyć kosztowne rzeczy, tak? Jakaś mała architektura, ale to i tak naprawdę te koszty w porównaniu z tymi takimi cięższymi pracami, czyli nawierzchnie utwardzone, ogrodzenie murowane i tak dalej, no to są tak naprawdę bardzo
urządzeniem
znaczące
nawet
koszty.
Zobacz.
Tak. No, trzeba to po prostu brać pod uwagę, a gdzieś tam
tak
ogród jest pomijany w kosztorysach domów w ogóle, nie?
No.
Tak.
Tak. I tu się zgodzimy. I tu będziemy zgodne.
I tu będziemy kończyć. I mamy nadzieję, że te błędy, które
i problemy.
My po prostu wymieniamy takie błędy, z którymi spotykamy się na co dzień w naszej pracy. Właśnie wtedy, kiedy trafiają do nas inwestorzy, którzy gdzieś tam po kilku latach samodzielnych zmagań w ogrodzie nie uzyskują takiego docelowego efektu, jaki by chcieli, albo tak naprawdę są pogubieni, tak? Nie wiedzą, do czego to zmierza, to wszystko nie wygląda, pieniędzy wydali już mnóstwo, napracowali się, a tymczasem ten ogród no, wygląda tak dosyć przypadkowo. Oszczędzając czas, oszczędzając pieniądze, po prostu trzymajcie się tych pewnych zasad, działajcie z planem, kupujcie w mądry sposób, wybierajcie rośliny w mądry sposób, stosujcie umiar, jeśli chodzi o ilość zastosowanych materiałów i przede wszystkim twórzcie takie sobie ogrody, które będą idealne dla Was i zachwycały będą Was, czyli będą miały indywidualny, wspaniały, piękny charakter, który zadowoli przede wszystkim Wasze oczy, Wasze zmysły i Was na co dzień.
No i w konsekwencji przez długie, długie lata, bo to o to chodzi, żeby zaprojektować sobie ogród, który będzie nas cieszył przez lata i te rośliny będą rosły na naszych oczach i dawały nam powód do dumy i satysfakcji.
I odpoczynek po pracy.
Tak jest.
I azyl w, no po prostu nasze
i
miejsce na ziemi.
Miejsce zabaw
nasze
dla
miejsce
dzieci.
Na ziemi.
No i widzicie, tyle funkcji ma ogród, że nie sposób ich wszystkich wymienić w jednym odcinku. Dlatego będą nagrywane kolejne.
Będą. Dobra. Mamy nadzieję, że ten odcinek jest dla Was przydatny. Jeśli tak, jeśli sami macie jakieś doświadczenia związane z błędami w ogrodzie, to prosimy, dajcie nam koniecznie znać. Znajdziecie nas oczywiście na Facebooku i oczywiście na Instagramie, albo możecie się podzielić w choćby wiadomości mailowej, jeśli tak Wam wygodniej. I do usłyszenia następnym razem.
Trzymajcie się ciepło. Żania
i Iza. Czyli przesadzony podcast.